Rozdział 8. O byciu okrągłym. Poza kryształami i nadkruszonymi skałami natura zna niewiele kanciastych obiektów w kosmosie. Chociaż dużo przedmiotów ma specyficzne kształty, lista tych okrągłych jest praktycznie nieskończona, począwszy od zwykłych baniek mydlanych, a skończywszy na całym dostrzegalnym wszechświecie. Kuliste kształty są wyraźnie preferowane ze względu na działanie prostych praw fizyki. Ta tendencja jest tak powszechna, że często w eksperymencie myślowym zakładamy sferyczność jakiegoś obiektu, żeby tylko mieć wgląd w podstawy danego zjawiska, chociaż wiemy, że obiekt ów wyraźnie odbiega kształtem od kuli. Krótko mówiąc, jeśli nie rozumiemy zachowania obiektu w wariancie sferycznym, nie rozumiemy podstaw fizycznych rozważanej sytuacji. Sfery są w naturze dziełem sił, które starają się zmniejszyć daną rzecz ze wszystkich stron, takich jak napięcie powierzchniowe. Napięcie powierzchniowe cieczy, powodując powstawanie baniek mydlanych, ściska powietrze z każdej strony. W chwili ich tworzenia zamyka ono objętość gazu najmniejszą możliwą powierzchnią. W wyniku tego tworzy się najmocniejsza możliwa bańka, ponieważ mydlana błonka nie musi nigdzie się rozciągać i być cieńsza, niż jest to absolutnie konieczne. Matematyka z pierwszego roku studiów wystarcza, by pokazać, że jedynym kształtem, który ma najmniejsze pole powierzchni zamykające daną objętość, jest idealna sfera. Zasadniczo dałoby się oszczędzić miliardy dolarów rocznie na materiałach pakunkowych, gdyby wszystkie przesyłki i opakowania na jedzenie w sklepach były sferyczne. Na przykład zawartość największego opakowania płatków śniadaniowych spokojnie zmieściłaby się w kartonowej kuli o promieniu 12 cm. Zaważyły jednak sprawy praktyczne. Nikt nie chce się uganiać po alejkach sklepowych za staczającymi się z półek opakowaniami. Na Ziemi jednym ze sposobów produkcji łożysk kulkowych jest obróbka mechaniczna lub spuszczanie odmierzonych kropel stopionego metalu z wysokiego szybu. Kapka metalu zwykle chwilę faluje, zanim ustali się jej kulisty kształt i musi mieć dość czasu, by stężeć przed uderzeniem o dno. W stacjach kosmicznych na orbicie, gdzie wszystko jest nieważkie, po delikatnym wyciśnięciu dokładnej ilości stopionego metalu ma się czasu jak lodu. Krople zwyczajnie unoszą się w powietrzu, a całą robotę wykonuje napięcie powierzchniowe, do czasu aż ostygną i stwardnieją w postaci idealnych kul. Energia i grawitacja zmówiły się przeciwko dużym ciałom niebieskim i zamieniły je w kule. Siła ciążenia prowadzi do zbierania materii ze wszystkich stron, ale nie zawsze wygrywa. Wiązania chemiczne ciał stałych są silne. Wbrew ciążeniu Ziemi, w wyniku sprężystości skał skorupy ziemskiej wyrosły Himalaje. Zanim jednak rozentuzjazmujemy się potężnymi ziemskimi górami, powinniśmy się dowiedzieć, że różnica wysokości między najgłębszymi oceanicznymi rowami a najwyższymi szczytami wynosi około 20 kilometrów, podczas gdy średnica Ziemi to niemal 13 tysięcy kilometrów. Zatem wbrew temu, co wydaje się tycim pełzającym po jej powierzchni ludziom, Ziemia jako ciało niebieskie jest nadzwyczaj gładka. Gdyby mieć taki ogromniasty, gigantyczny paluch i przeciągnąć nim po powierzchni Ziemi, po oceanach i wszystkim innym, miałoby się wrażenie, że jest gładka niczym kula bilardowa. Te drogie globusy ukazujące wyniesione części ziemskich lądów, by zilustrować położenie łańcuchów górskich, są dalece przesadzone w stosunku do rzeczywistości. Dlatego też, pomimo gór i dolin oraz nieznacznego spłaszczenia Ziemi przy biegunach, kiedy na naszą planetę patrzy się z kosmosu, nie da się jej odróżnić od idealnej kuli. Góry na Ziemi są mizerne również w porównaniu z niektórymi innymi górami w Układzie Słonecznym. Największy szczyt na Marsie, Olympus Mons, jest położony na wysokości 20 tysięcy metrów, a jego podstawa ma niemal 500 kilometrów szerokości. Przy nim Mount McKinley na Alasce wygląda jak kretowisko. Kosmiczny przepis na górotwór jest prosty. Im słabsza siła ciążenia na powierzchni danego obiektu, tym wyżej mogą sięgnąć góry. Mount Everest ma mniej więcej taką wysokość, do jakiej może na Ziemi wyrosnąć góra. Zanim pod jej ciężarem dolne warstwy skalne poddadzą się swojej plastyczności. Jeśli na powierzchni jakiegoś obiektu jego pole grawitacyjne jest dostatecznie małe, wiązania chemiczne w skałach oprą się swojemu ciężarowi. W takim wypadku obiekt ów może przyjąć niemal dowolny kształt. Dwa słynne niekuliste ciała niebieskie to Phobos i Deimos, księżyce Marsa, wyglądające jak swojskie pyry. Na 20-kilometrowym Phobosie, większym z nich dwóch, osoba o ziemskiej wadze 70 kg ważyłaby raptem 100 gramów. W przestrzeni kosmicznej napięcie powierzchniowe zawsze wymusza na niewielkiej kroplicie czy kształt kuli. Kiedy widzi się małe, podejrzanie kuliste przedmioty, można założyć, że uformowały się w stanie ciekłym. Gdy kropla ma bardzo dużą masę, może składać się z czegokolwiek, a siła grawitacji i tak zadba o to, żeby miała kształt kuli. W galaktykach wielkie i ciężkie, bezkształtne obłoki gazu mogą zbić się w niemal idealne kule zwane gwiazdami. Jeśli jednak gwiazda znajdzie się zbyt blisko innego obiektu o znacznej masie, jej sferyczność może zostać zniekształcona ze względu na odrywaną od niej materię. Przez zbyt blisko mam na myśli odległość od powierzchni Roche'a tego obiektu, nazwanej imieniem matematyka z połowy XIX wieku Edwarda Roche'a, który prowadził szczegółowe badania nad polem grawitacyjnym wokół gwiazd w układzie podwójnym. Powierzchnia Roche'a jest teoretyczną podwójną baloniastą obwiednią w kształcie hantla, która otacza dowolne dwa okrążające się ciała. Jeśli materia gazowa z jednego z nich oddali się poza jego własną obwiednię, to zacznie spadać w stronę drugiego z nich. Często zdarza się to w układach podwójnych gwiazd, z których jedna rozrasta się w czerwonego olbrzyma przekraczającego rozmiarami własną powierzchnię Roche'a. Odkształca się on wtedy w charakterystyczny kształt cebulki tulipana. Co więcej, raz na jakiś czas zdarza się, że jedną z tych dwóch gwiazd jest czarna dziura, która zdradza swoje położenie widocznym obdzieraniem ze skóry orbitalnej towarzyszki. Opadający po spirali gaz po przejściu przez powierzchnię Roche'a czerwonego olbrzyma grzeje się do ogromnych temperatur i zaczyna się jarzyć, zanim zniknie z pola widzenia w czarnej dziurze. Gwiazdy Drogi Mlecznej zakreślają wielkie płaskie koło. Przy stosunku średnicy do grubości 1000:1 nasza galaktyka jest bardziej płaska niż najcieńszy racuch, jaki kiedykolwiek usmażono. Właściwie to jej proporcje lepiej ilustruje naleśnik lub tortilla. Nie, dysk Drogi Mlecznej nie jest kulą, chociaż prawdopodobnie od tej postaci zaczynał. Tę płaskość możemy zrozumieć, zakładając, że niegdyś galaktyka była dużą, wolno obracającą się i zapadającą kulą gazu. W czasie tego zapadania się kula kręciła się coraz szybciej, całkiem jak łyżwiarze figurowi, którzy robiąc piruety ściągają ramiona do środka, żeby zwiększyć szybkość obrotu. Galaktyka naturalnie spłaszczyła się na biegunach, podczas gdy w płaszczyźnie obrotu rosnąca siła odśrodkowa zapobiegła zapadaniu się. Tak, łyżwiarstwo figurowe z powodu szybkich piruetów byłoby dla plastusia pracą wysokiego ryzyka. Wszystkie gwiazdy, które uformowały się w obłoku Drogi Mlecznej przed jego zapadnięciem się, utrzymały duże, obszerne orbity. Pozostały gaz, który łatwo się ze sobą zlepiał, jak dwie gorące zderzające się ze sobą w powietrzu pianki cukrowe, został uwiązany do płaszczyzny obrotu i odpowiada za wszystkie późniejsze pokolenia gwiazd, w tym za Słońce. Obecna Droga Mleczna, która ani się nie zapada, ani nie rozszerza, jest dojrzałym grawitacyjnie układem, w którym gwiazdy na orbitach nad i pod dyskiem można uważać za zasuszony szkielet pierwotnego sferycznego obłoku gazu. Spłaszczenie obracających się przedmiotów jest również powodem, dla którego średnica Ziemi łącząca bieguny jest mniejsza niż średnica w płaszczyźnie równika. Różnica nie jest duża, wynosi 0,3%, czyli około 43 km. Tyle, że Ziemia jest mała. W większości jest ciałem stałym i wcale tak prędko się nie obraca. Przy 24-godzinnej dobie coś znajdującego się na równiku jest niesione z prędkością prawie 1700 km na godzinę. Weźmy teraz ogromniastą, szybko wirującą gazową planetę jak Saturn. Doba trwa na niej zaledwie 10,5 godziny. Jej równik kręci się z prędkością 35 500 km na godzinę i na biegunach Saturn jest spłaszczony o całe 10%, co da się zauważyć nawet przez mały amatorski teleskop. Takie spłaszczone lub wydłużone na biegunach sfery nazywa się ogólnie elipsoidami obrotowymi. W życiu codziennym wyśmienitymi, choć dość skrajnymi przykładami tych kształtów są hamburgery i hot dogi. Nie wiem, czy też tak macie, ale z każdym gryzem hamburgera przychodzi mi na myśl Saturn. Skutkami działania siły odśrodkowej na materię posiłkujemy się, próbując zrozumieć tempo obrotu najdalszych obiektów kosmicznych. Zastanówmy się nad pulsarami. Ponieważ niektóre z nich wykonują ponad 1000 obrotów na sekundę, wiemy, że nie mogą być zbudowane ze zwyczajnych materiałów, bo tak szybka rotacja by je po prostu rozerwała. Zasadniczo, gdyby pulsar obracał się szybciej, na przykład 4,5 tysiąca razy na sekundę, punkt na jego równiku poruszałby się szybciej niż światło. Pulsar musi się zatem składać z niebyle jakiego materiału. Żeby zobrazować wygląd pulsara, wyobraźmy sobie masę Słońca upakowaną w kuli wielkości Manhattanu. Jeśli to za trudne, może prościej będzie wyobrazić sobie 100 milionów słoni wsadzonych w sztyft od szminki. Aby osiągnąć taką gęstość, trzeba by ścisnąć całą pustą przestrzeń, którą cieszą się elektrony orbitujące wokół jąder atomowych. Wgniotłoby to niemal wszystkie naładowane ujemnie elektrony w naładowane dodatnio protony, dając w rezultacie obojętną kulę strzeleńczą wprost wartością siły grawitacji przy powierzchni. W takich warunkach łańcuch górski gwiazdy neutronowej nie musiałby być wyższy niż grubość kartki papieru, żeby wejście na niego wymagało więcej energii niż alpinista zużyłby podczas wspinaczki na wysoki na 5000 km klif. Krótko mówiąc, tam gdzie siła ciążenia jest duża, wysoko położona materia spada i zapełnia nisko położone miejsca. Brzmi to niemal biblijnie, zupełnie jak ustęp o przygotowywaniu ścieżek Panu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Księga Izajasza, rozdział 40, werset 4, Biblia Tysiąclecia. Jak widać, jest to przepis na kulę. Z tych właśnie powodów spodziewamy się, że pulsary są najdoskonalszymi kulami we wszechświecie. Kształt pokaźnych gromad galaktyk daje głęboki wgląd w ich astrofizykę. Niektóre są postrzępione, inne rozciągnięte w cienkie włókna, a jeszcze inne tworzą rozległe płachty. Żadna z nich jeszcze grawitacyjnie nie okrzepła w stabilnym, kulistym kształcie. Niektóre gromady rozpinają się tak daleko, że nie wystarcza nawet 14 miliardów lat wieku Wszechświata, żeby galaktyki składowe gromad choć raz zdążyły przez nie przelecieć. Wyciągamy stąd wniosek, że kształt gromady nie zmienił się od jej narodzin, ponieważ grawitacyjne oddziaływanie jej galaktyk nie miało dość czasu, żeby wywrzeć nań wpływ. Jednakże inne układy, takie jak piękna gromada w warkoczu Bereniki, którą spotkaliśmy w rozdziale o ciemnej materii, od razu pokazuje nam, jak to grawitacja ukształtowała ją w kule. Z tego powodu łatwo zaobserwujemy w niej galaktykę poruszającą się w dowolnym kierunku. Gdy tak się dzieje, gromada nie może obracać się zbyt szybko, bo inaczej widzielibyśmy jakieś spłaszczenie, jak w przypadku naszej Drogi Mlecznej. Gromada w warkoczu Bereniki, podobnie jak Droga Mleczna, jest już grawitacyjnie dojrzała. W astrofizycznym żargonie mówi się, że w takich układach nastąpiła relaksacja, co może oznaczać wiele rzeczy, między innymi to, że średnia prędkość galaktyk w gromadzie jest wyśmienitym wskaźnikiem całkowitej masy gromady, bez względu na to, czy do tej średniej wliczyło się wszystkie obiekty dające przyczynek do całkowitej masy. Właśnie dlatego układy w równowadze grawitacyjnej są znakomitymi próbnikami nieświecącej ciemnej materii. Pozwolę sobie na mocniejsze stwierdzenie. Gdyby nie te układy zrelaksowane, wszechobecność ciemnej materii we wszechświecie mogłaby pozostać nieodkryta aż do dziś. Kula nad kulami. Największa i najdoskonalsza ze wszystkich to cały dostrzegalny wszechświat. W którymkolwiek byśmy spojrzeli kierunku, galaktyki oddalają się od nas z prędkością proporcjonalną do ich odległości. Jak dowiedzieliśmy się z początkowych rozdziałów, jest to słynna sygnatura rozszerzającego się wszechświata odkryta przez Edwina Hubble'a w 1929 roku. Kiedy połączy się teorię względności Einsteina, prędkość światła, rozszerzanie się wszechświata i wynikające z niego rozrzedzenie masy i energii, wyjdzie na to, że przy pewnej odległości od nas, w dowolnym kierunku, prędkość oddalania się galaktyk równa jest prędkości światła. Światło dowolnego świecącego obiektu wysłane z tej lub większej odległości nigdy do nas nie dotrze. Wszechświat spoza tej sferycznej granicy staje się niewidzialny i z tego co wiemy niepoznawalny. Istnieje odmiana cieszącej się niesłabnącą popularnością teorii wieloświata, w którym liczne składające się na niego wszechświaty nie są zupełnie oddzielone, lecz stanowią odseparowane, nieoddziałujące pęcherzyki kosmosu w jednej nieprzerwanej czasoprzestrzeni. Jak statki na morzu wystarczająco od siebie odległe, żeby okręgi ich horyzontów nie przecinały się. Z punktu widzenia każdego statku z osobna, zakładając brak dodatkowych danych, jest on jedynym na morzu, mimo że wszystkie współdzielą ten sam akwen. Kule to rzeczywiście znakomite narzędzia teoretyczne, pozwalające zgłębiać przeróżne zagadnienia astrofizyczne. Nie należy jednak być ślepym fanatykiem krągłości. Nasuwa mi się dowcip, po części odpowiadający rzeczywistości, o zwiększaniu produkcji mleka w gospodarstwie. Przychodzi specjalista hodowli zwierząt i mówi: rozważmy sposób odżywiania się krowy. Przychodzi inżynier i mówi: rozważmy budowę dojarek. Aż w końcu pojawia się astrofizyk i zaczyna: rozważmy idealnie sferyczną krowę.